To jest podcast o muzyce filmowej Score in the City, a w tym odcinku Zbigniew Zamachowski, aktor, to znacie, muzyk, to być może poznacie właśnie teraz. Witam cię serdecznie w tym odcinku i w moim podcastowym świecie, Zbyszku. Bardzo mi miło, że przyjąłeś to zaproszenie.
Bardzo dziękuję. Dzień dobry, dobry wieczór, zależnie od pory, w której będziecie państwo słuchali. A teraz z niepokojem oczekuję na pierwsze pytanie.
Całe twoje życie artystyczne w ogóle się zaczęło od muzyki. Dlaczego muzyka była pierwsza i jak to się stało?
Dlaczego muzyka była pierwsza, to ani tobie, ani państwu nie odpowiem, bo to są niezbadane wyroki losu. Natomiast bez wątpienia była pierwsza. Jakkolwiek brzmi to jak jakaś historyjka wymyślona, ale nie jest konfabulacją, zapewniam. Ja się urodziłem w małym miasteczku Brzeziny pod Łodzią. W takim cudownym naprawdę miejscu, w pałacu pofabrykanckim, w którym po wojnie zasiedlono, odebrawszy prawowitemu właścicielowi owo miejsce, zasiedlono wiele rodzin, między innymi rodzinę mojej mamy, mojego taty. Z tego mariażu ja i moja siostra wzięliśmy się na tym świecie i kiedy byliśmy już na tyle duzi, że samodzielnie eksplorowaliśmy to nieprawdopodobnie ciekawe miejsce, bo to jest pałac, oficyna i naprawdę olbrzymi ogród, wielki sad, wdrapaliśmy się na strych tego pałacu. Ja miałem na pewno nie więcej jak 4, góra 5 lat i odnaleźliśmy przedmiot taki czarny, takim dziwnym, obłym, wielorybim kształcie, który był taki wciśnięty w kąt tego strychu. Nie wiedzieliśmy jeszcze oboje z siostrą Jolą, że to był fortepian onegdaj, ponieważ on już nie posiadał ani nóg, ani klawiatury, ale posiadał ramę, czyli duszę tego instrumentu z rozpiętymi strunami. I pamiętam, że myśmy odkryli, że na tym czymś można grać, jak na harfie. Uprawialiśmy te wycieczki dosyć często, rozkoszując się tymi naprawdę zupełnie dla mnie kosmicznymi dźwiękami. Po wielu, wielu latach, kiedy opowiedziałem tę historię Stanisławowi Radwanowi, wielkiemu artyście, kompozytorowi krakowskiemu, z którym przez wiele lat miałem zaszczyt przede wszystkim współpracować, najpierw w Teatrze Studia, potem w Teatrze Narodowym w Warszawie, orzekł był, że to była, jak dla niego, kiedy słuchał tej historii, taka inicjacja moja jako artysty. W tym dużą przesadę wysłyszałem oczywiście, to jednak łapiąc i do tej opinii, i do tego zdarzenia dystans, tak sobie myślę, że dlaczegoż by miałoby tak nie być, bo są rzeczy, które nas formują, zanim zdamy sobie z tego sprawę. Myślę, że te dźwięki spowodowały na pewno to, że miałem tak nieprawdopodobne parcie.
Na mikrofon.
Na mikrofon, jak na mikrofon, na wydawanie dźwięków. Nie, nie, estrada była później. Naprawdę, ja pamiętam, że jak pierwszy raz już zobaczyłem pianino, bo do fortepianu jeszcze była daleka droga w moim miasteczku, i te czarne i białe klawisze, które wydawały dźwięki, to natychmiast zacząłem na tym sobie konstruować na słuch, a takowy bez fałszywej skromności no posiadam. Melodie grałem różne, odtwarzałem rzeczy i nim rozpoznałem, jakie to są dźwięki, umiałem je nazwać, a jeszcze do tego kleić to do kupy, to już na tym czymś nawet całkiem nieźle mi szło granie. Potem była klezmerska kapela mojego kuzyna, w której grałem jako naprawdę nastoletni chłopiec. Potem była kariera organisty w Urzędzie Stanu Cywilnego.
To wszystko brzmi naprawdę niesamowicie.
A potem już była estrada, o której mówisz, już kończę ten przydługi wstęp.
I festiwal
w Opolu, do którego się dostałem po wielu szczeblach eliminacji. To już rzeczywiście było coś, co właściwie już całkowicie zdeterminowało moją przyszłość, i to wcale nie w stronę muzyki tak naprawdę, bo mimo że zdobyłem tam drugie miejsce w koncercie debiutów i to dwoma swoimi piosenkami autorskimi, zarówno jeśli chodzi o tekst, jak i o muzykę, to najważniejsze było to, że dostałem propozycję zagrania w filmie. To była wielka majówka. Reżyser Krzysztof Rogulski akurat wypatrzył mnie szczęśliwym zbiegiem okoliczności w telewizji.
Kiedyś w Opolu.
W Opolu, tak. W tymże Opolu dostałem rolę, a potem już postanowiłem być aktorem, nie rozstając się nigdy z muzyką, a muzyka szczęśliwie mnie nie opuszcza jak do dziś.
No i bardzo dobrze, bo pięknie się ciebie słucha i czerpię z twojej muzykalności. Twoja muzyka brzmi w filmie Błazny Gabrieli Muskały. To jest taka opowieść o młodych, dla młodych, z młodymi adeptami sztuki aktorskiej Szkoły Filmowej w Łodzi, ale wcale to nie jest twój debiut jako kompozytora muzyki filmowej. Tu się Dorota Kędzierzawska nam pochwaliła. To ja wypatrzyłam Zbigniewa Zamachowskiego, muzyka kompozytora, bo Gucia, jej film był chyba jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym twoim filmem.
Kolejności nie pomnę, bo tych etiud filmowych wyposażyłem kilkanaście. Rzeczywiście i moje koleżanki i kolegów zaopatrzyłem w muzykę w ich etiudach, zarówno operatorów, i reżyserów. Gucia, tak, na pewno była jedną z pierwszych etiud, do których napisałem muzykę. Rzeczywiście jestem jak najbardziej debiutantem, jeśli chodzi o napisanie muzyki filmowej do pełnometrażowego filmu, ale rzeczywiście za sobą mam te dokonania, tak je nazwijmy, szkolne. Potem po szkole jeszcze napisałem do filmu Łukasza Wylężałka muzykę do jego dyplomowego filmu, prawie pełnometrażowego, bo to tak godzina z okładem. Ale też mam taki epizodzik, kiedy odmówiłem napisania muzyki. Troszkę się przestraszyłem odpowiedzialności, prawdę powiedziawszy. Właśnie też jeden z moich kolegów reżyserów, któremu napisałem muzykę do jego wówczas etiudy zatytułowanej Śmierć dziecioroba, Wojtek Nowak, po wielu latach, kiedy zdobył fundusze na pełnometrażowy film i napisał takowy scenariusz, nakręcił go, spotkawszy mnie w wytwórni filmów we Wrocławiu, zaproponował mi napisanie tej ścieżki dźwiękowej. Ja byłem już rozpędzonym aktorem i rzeczywiście tego czasu miałem mało, ale przede wszystkim tak się troszkę zląkłem, ponieważ miałem zerowe doświadczenie w tym względzie i odmówiłem mu. Poniekąd myślę, że z korzyścią dla Wojtka, dlatego że z radością teraz słucham sobie w domu, na przykład całkiem niedawno dopiero kupiłem winyl z muzyką Tadeusza Nalepy do tego filmu, za którą to zresztą muzykę pan Tadeusz dostał w Gdyni nagrodę.
No, różnie się mogło potoczyć.
Różnie się mogło potoczyć, ale to wszystko i tak myślę, że toczy się tak, jak się toczyć ma. Chociażby właśnie ta...
O, ktoś tutaj pędzi do kina chyba.
Słynny motocyklista, tak, który nie zdążył na seans, ale wejdzie po kronice filmowej. Gabrysia, powierzywszy mi napisanie tej muzyki, też cudowny łańcuszek zdarzeń różnych zawiązała, bo chociażby końcowa piosenka w tym filmie W błaznach, która już pod napisami się znajduje i można jej posłuchać. Co polecam tym, którzy będą oglądali ten film? Przede wszystkim naprawdę z powodu tekstu Stanisława Wyspiańskiego, który mówi o aktorach. Jakby zaplotła pewien węzełek, a mianowicie ten węzełek polegał na tym, że ja tę pieśń napisałem, będąc na pierwszym roku szkoły filmowej.
A ona o tym nie wiedziała i chciała tę pieśń wykorzystać.
Po 9
latach. Mając cię obok. Tak.
No i wykorzystała i cudownie się to zamknęła. Ja w końcu mogę się naprawdę cieszyć i to bez kokieterii żadnej mówię. Faktem, że przebywam na tym festiwalu jako nominowany do nagrody za muzykę filmową, co jest dla mnie absolutnie wyjątkowe, zwłaszcza, że tą muzyką filmową, tak jak ty, interesuje się ponadprzeciętnie, już nie mówię o tym, że mam audycję w swoim Radio Nowy Świat, a teraz jeszcze jak mogę sam się tak lekko w tym świecie poruszać i porozmawiać, choćby dziś dostąpiłem zaszczytu i poznania osobiście od przejścia na ty z panem Henrykiem Kuźniakiem, którego po prostu podziwiam od studiów, odkąd usiadłem w kinie na premierze, bo taki miałem przywilej jako student szkoły filmowej na oglądania tego filmu na premierze w Łodzi. No, jestem zakochany w jego
muzyce. Mówisz o Wabanku.
O Wabanku, tak, o pierwszym, potem o drugim. I dziś sfotografowałem się przy śniadaniu z panem Henrykiem Kuźniakiem i z Jankiem Kantem Pawluśkiewiczem.
Koledzy kompozytorzy. No, a powiedz jeszcze, jak ci zagrał ten film Błazny, bo ja tak sobie myślę, że kompozytor musi tę historię zawsze odczytać po swojemu, co w niej ty znalazłeś i jak to chciałeś przekazać muzyką. Nie jest jej dużo, ale jest bardzo znacząca. Popycha ten film w ciekawe rejony, bo tam, gdzie wydaje się, że jest bardzo poważnie, to muzyka nam mówi, hej widzu, jednak pamiętaj, opowiadamy historię, która trochę jest też baśnią.
Tak, ona jest baśnią. Ja się troszkę przyznam, się błąkałem w tej materii, bo jak mówię, nie mam chciałem powiedzieć żadnego, no albo już powiedzmy niewielkie doświadczenie w tym względzie, ale jestem osłuchany też z tą muzyką filmową i mniej więcej do tego momentu dość teoretycznie, ale jako takie pojęcie, jak ona funkcjonuje, co robi w filmie, co potrafi, jaką wartość stworzyć, dodać, teoretycznie wiem. Teraz stanąłem przed arcytrudnym zadaniem zmaterializowania tego ja, biorąc udział w tworzeniu tego dzieła filmowego. I jak mówię, troszeczkę po omacku działałem, ale w ogóle twórczość kieruje się głównie jednak, co tu dużo mówić, intuicją. Nawet w tej robocie, którą wykonuję 40 kilka lat, mówię o aktorstwie, nigdy od ruchu jakiegoś bodźca nie zastąpią studia, że tak powiem, takie i rozmowy teoretyczne przed filmem, o czym będziemy kręcić film.
To trzeba poczuć po prostu.
A to trzeba poczuć i trzeba no, złapać to flow i ono albo przyjdzie, albo nie przyjdzie. A tutaj po prostu przychodziło gdzieś tam samo. Po drodze gdzieś próbowałem to, potem tam jeszcze znalazłem taki myk, nie chcę uprzedzać, ale ten temat, który się pojawia, tak zaznacza się poprzez cały film, potem się puentuje gdzieś na końcu. To już był wynik właściwie postprodukcji. Ta muzyka była gotowa, czegoś mi ciągle brakowało i tak naprawdę Piotrek Żurawski, czyli operator niechcący, poddał mi pomysł, który zrealizowałem i który naprawdę fajnie zadziałał.
Zbigniew Zamachowski, kompozytor, ale też znawca muzyki filmowej i pasjonat. Przekładasz to w Radiu Nowy Świat na program o muzyce filmowej, który już też ma chyba dobrych parę lat, prawda? Od początku w Radiu Nowy Świat masz ten program. I masz w domu, słyszałam, tysiące płyt z muzyką filmową. Czemu ona cię tak zafrapowała?
No, te tysiące to nawet nie jest przesada, bo jak policzyłem to wszystko, to gdzieś koło 3 mam, teraz się chwalę, ale jestem z tego dumny, bo to jest coś materialnego. Zresztą żyjemy w czasach, sama doskonale wiesz, kiedy muzyki jednak słuchamy, ja sam też coraz częściej z kosmosu, co tu dużo mówić, na przeróżnych platformach muzycznych jest prawie wszystko dostępne i można tego posłuchać. Natomiast słuchanie w ten sposób gdzieś jest dla mnie troszkę takim słuchaniem nie do końca. To jest, a tego nie ma. Kiedy wchodzę do swojego pokoju i poruszam się, no może nie jak Ennio Morricone w filmie Ennio, dokumentalnym, cudownym filmie Giuseppe Tornatore, jak mistrz pośród swych nut, ale prawie, to mam takie poczucie, że jestem wśród tej muzyki. Ja mam tę muzykę i ona jest dotykalna, namacalna, zwłaszcza płyty winylowe. I nie jest to snobizm bynajmniej, bo ja pochodzę z epoki, w której nie było innego nośnika, jeśli chodzi o płyty, tylko płyty winylowe, a do magnetofonu taśmowego, szpulowego musiałem naprawdę jeszcze dorósć, również pod względem materialnym. Nie było to takie łatwe, o kasetach też nie było mowy. Zatem te winyle mają duszę dla mnie, mają ducha jakiegoś fajnego.
W samej muzyce, bo wiesz, ja też jestem często pytana, no czemu pani wybrała tę muzykę filmową? Ja mam swoją odpowiedź, jestem ciekawa twojej.
Wiesz co, no ona nie jest jakaś szalenie konkretna. Jak myślę, jak zwykle na początku gdzieś w ogóle dźwięki mnie zaczęły pochłaniać. Potem w naturalny sposób muzyka taka tak zwana popularna. Nie wiem, pop, jeśli można mówić o popie z epoki lat 60., 70. i tak dalej. Potem poszedłem do szkoły muzycznej. I na przykład jednym z przedmiotów w szkole było słuchanie muzyki. Dokładnie tak nazywał się ten przedmiot. I wszyscyśmy podchodzili na początku do tego z rezerwą, co to znaczy słuchanie muzyki. Przychodziliśmy do klasy, pani nam wrzucała właśnie płytę winylową z Beethovenem, Bachem, Mozartem, jakimś innym kompozytorem. I mieliśmy takie poczucie, że trochę straty czasu. I okazało się rychło, naprawdę, że bynajmniej to nie jest strata czasu, że ten czas poświęcony na słuchanie tej muzyki jest absolutnie budujący. Można się odciąć od wszystkiego i jakieś światy się w człowieku rodzą. Trudno powiedzieć nawet jakie, ale na pewno wspaniały. To jest absolutnie niematerialny, cudowny świat, w którym można pobyć i uczestniczyć. Więc szybko pojawiła się w moim życiu muzyka klasyczna. Gdzieś po drodze dojrzałem do jazzu, ponieważ tak się stało. stało, że w tym moim miasteczku na przykład kupiłem, kierując się intuicją, jedna jedyna księgarnia była płytę SBB grupy Józefa Skrzeka. To był taki jazz rock, właściwie trudno by nazwać, czy no, fusion w wydaniu polskim. Nie, no zakochałem się w tym, więc jakby w paru kierunkach to poszło, natomiast muzyka filmowa jakby spełniała wszelkie kryteria pewnej sumy tego wszystkiego, bo przecież muzyka filmowa nie jest tylko muzyką symfoniczną.
Jest absolutnie hybrydą.
Hybrydą totalną. W związku z tym tam jest wszystko. Tam jest i klasyka, tam jest jazz, tam jest rock.
Minimalizm, muzyka kameralna, ta romantyczna, etniczna, wielka, mała, każda. Śpiewana, nucona, gwizdana.
Tak, w związku z tym jakby to jest zbiór nieograniczony. Kiedy tylko już zacząłem pracować w teatrze studio, to była połowa dokładnie lat 80. w Warszawie, a tak się złożyło, że ten teatr miał sposobność wyjeżdżania na zachód z tournée, to wszelkie zarobione pieniądze przeznaczałem na zakup właśnie płyt i szybko się okazało, że no owszem, kupiłem może Simona i Garfunkla albo Sade, pierwszą płytę, coś, ale generalnie lądują na tej mojej półce płyty z filmową muzyką. Absolutnie nie mając przeczucia, że kiedykolwiek one też mogą mi się w taki sposób przydać, jak w tej chwili mi się przydają. I tak.
W radiu, bo grasz w radiu z płyt.
Bo gram w radiu z płyt również i z płyt...
To rzadkie,
ale i tak przebija mnie Janek Młynarski, który już co prawda odszedł z naszego radia, mam nadzieję, że nie na zawsze, który również odtwarzał pocztówki dźwiękowe, wyobraź sobie takie, i których ja zresztą...
Janek jest szalony,
mówił, tak. Mam cały stosik i w końcu się odważę i też jakąś pocztówkę mojemu realizatorowi ku jego przerażeniu przyniosę.
Co więcej, on stąd zawsze wyjeżdżał z Ostrowa z naręczem płyt, które mu ludzie przynosili w ogóle, więc jakby nie dość, że prezentował, to jeszcze był takim, jest takim narodowym zbieraczem różnych cennych rzeczy. Chciałam cię zapytać w tych twoich płytach, która płyta jest taką płytą, po którą dawno nie sięgałeś, a już sobie myślisz, trzeba wyciągnąć?
Oj, to teraz mnie troszkę zaskoczyłaś, wiesz co, bo nie ma takiej płyty, punktu odniesienia, do której bym wracał, jak na przykład do książki. Książką mojego życia jest 100 lat samotności Markeza, który przeczytałem 5 razy równo i myślę, że nie jest to ostatni raz.
Ale może tęsknisz za jakimś kompozytorem i... Tak, sobie ostatnio pomyślałeś.
Teoretycznie będę mało oryginalny, ale miało na to wpływ pewne zdarzenie, niezwykle proste, a jednak też takie stygmatyzujące, że tak powiem. W nieistniejącym już kinie Skarpa w Warszawie na ulicy Kopernika, w którym notabene odbyła się też, dlatego mam do tej pory taki sentyment do tego kina, już jak się rzekło, nieistniejącego, poszedłem na misję z muzyką Ennio Morricone i to było pierwsze kino, które prezentowało filmy w systemie Dolby Surround. Jak dziś pamiętam, siedziałem na balkonie tego kina i to, co usłyszałem po raz pierwszy w kinie, po prostu absolutnie oczarowało. Bo przecież pewnie pamiętamy, no zaczyna się to od wspinaczki naszego zakonnika granego przez Jeremy'ego Ironsa, przez te wodospady, ta woda, która mnie otaczała po raz pierwszy, plus ta muzyka nieprawdopodobna, ten obój Gabriela, te śpiewy Guarani, no to w ogóle była magia totalna. Zatem natychmiast, jak tylko wyjechałem na rzeczony zachód, kupiłem sobie tę płytkę, no katowałem ją niemiłosiernie, to jest chyba druga albo trzecia płyta, bo już tę pierwszą zajechałem dokumentnie. I to jest chyba taka płyta, która gdzieś jest takim powrotem moim do takim sol w tym całym układzie słonecznym nut.
Punktem odniesienia. A taka płyta, przy której się chcesz kalifornijsko posmucić?
O Jezu, takich płyt jest multum. Muzyka filmowa w ogóle ma to do siebie, sama wiesz doskonale. I kłopot pewien puszczania jej, czy emitowania, wszyscy się oburzają, ale już sobie załatwiłem z moimi słuchaczami, że używam słowa puszczać. No to jest tak cudnie powiedziane, wchodzimy do domu, puszczę ci taką piosenkę. W normalnym porozumiewaniu nie ma w tym nic złego, więc też będę tego sformułowania używał. Ma to do siebie, że generalnie jest muzyką raczej na wyciszenie, ale właśnie mój na przykład kłopot, bo dokładnie to jest mówiąc o tym, o co zapytałaś, polega na tym, że gdybym tak naprawdę chciał słuchaczom przez 2 godziny, bo tyle trwa moja audycja, puszczać moją ulubioną muzykę, prawdopodobnie albo bym ich uśpił, albo zdenerwował tym, że ona byłaby pewnie zbyt monotonna.
Ale co to byłby za secik? Weź daj taką, wiesz, piąteczkę, no. Zaczynamy od misji?
Słuchaj, misja. Wiesz, teraz ci nie, bo to wiesz, na wyrywki zawsze jest kłopot. Na pewno misja i na pewno Morricone i nie tylko. Na pewno Rota, bo tak naprawdę...
Nino Rota.
I to z wielu filmów. Zbyszek Preisner, przy którym się, że tak powiem, też gdzieś odbijałem i formowałem też jako aktor również, ale uczyłem się też tej muzyki. Thomas Newman, jego ojciec, Alfred Newman, Randy Newman, brat, no, cała rodzina Newmanów, kto tam jeszcze? Oj.
Bardzo są ciekawe wybory, powiem ci, takie nieoczywiste.
Natalie Portman, cudowna kompozytorka. Zresztą teraz się wielu pojawiło takich Natalie to oczywiście aktorka. Rachel Portman, ale odkryłem całą grupę wspaniałych skandynawskich kompozytorów. Na czele z nominowaną, z laureatką Oscara, Hildur Gudnadottir, ale gdzieś wcześniej trafiło mi w ręce płyty Olafura Arnaldsa, Johanssona i jeszcze...
Teraz ci polecam Rebekę Carriott, która jest absolutnie fantastyczna, zrobiła piękną muzykę do filmu Pieśni Ziemi i to się aż po prostu człowiek zatapia w tym, co ona pisze. Także polecajka.
Zrywkę, bez wątpienia.
Absolutnie. Dobrze.
No, kończąc, to jest taka muzyka, która jest rzeczywiście chillowa, no tak ją nazwijmy. Ja kiedyś jeszcze nim zacząłem, już nie będę... Kiedyś, nim zacząłem audycję, konstruowałem sobie do samochodu płytki, nie chcąc zabierać tak zawsze kilogramów tych płytek, zwłaszcza jak jeździłem dłuższą trasę, dosyć dużo jeżdżę, postanowiłem robić sobie taki ekstrakt. I na komputerze konstruowałem sobie zestawy, które nazywałem, korzystając z rady Magdy Umer, mojego guru i matki chrzestnej mojej najmłodszej córki, nazwy snuje. Ja tych snujów nagrałem niezliczoną ilość. No i rzeczywiście to były snuje i są snuje. Z tych snujów też korzystam, natomiast nie każdy taką dawkę tego typu muzyki byłby w stanie przeżyć.
Snuję, dobrze. A jeszcze na koniec chciałam cię zapytać o piosenki, bo słuchając twojego fantastycznego recitalu, który bawi, wzrusza, czasem snuje, czasem energetyzuje cudownie. Zresztą opowiadasz, jesteś też jakby wodzirejem tego całego wieczoru i opowiadasz o życiu aktora, o życiu artysty, zapraszając nas za kulisy. Marzy mi się, żebyś kiedyś zaśpiewał Michela Legranda.
Jeden z moich ulubionych kompozytorów, Francis Michel Legrand, pospołu nawet...
Włącz coś do programu.
To nie jest wykluczone, na pewno by się coś znalazło, tak już myślę, co, no nie wiem, Parasolki z Szelburga, Windmills in My Mind, czy Of Your Mind. Dobra, pomyślę.
No te Parasolki... Będę czekać. Taki polski tytuł był tej piosenki. I Will Wait For You. Kurczę, jak to byś to pięknie zaśpiewał.
Ale jest piękna piosenka, teraz nie pomnę tytułu, którą sam wykonuję i też już kiedyś prezentowałem w audycji. Sam Michel Legrand. Nagranie z 70 któregoś roku. Live. Jak do tego dotrę, to być może sobie kolejną pieśń przetłumaczę, bo w tym recitalu jest kilka piosenek, które sam sobie postanowiłem jakoś przełożyć, nie znajdując tłumaczenia. No to dobrze, to mnie zainspirowałeś.
Bardzo dziękuję. Do słuchaczy i do słuchaczek moich apel, jeśli nie mieliście jeszcze okazji, posłuchajcie muzyki Zbyszka albo Zbyszka śpiewającego, a najlepiej jednego i drugiego, bo naprawdę warto. A my mówimy do usłyszenia.
Do usłyszenia. Słuchajcie muzyki filmowej.